Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostąpili zbawienia. Moi drodzy, warto na początku odczytać te słowa, jak uczą bibliści, w szerszym kontekście. A przede wszystkim w kontekście całego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Oto najważniejsza scena w tym rozdziale to zesłanie Ducha Świętego. Moi drodzy, zesłanie Ducha Świętego doprowadza do takiej sytuacji, że uczniowie wychodzą z wieczernika, a wszyscy inni, czyli Żydzi tam mieszkający, są zaskoczeni tą sytuacją. Wielu z nich zafascynowało się tym wydarzeniem. Coś nadzwyczajnego dzieje się wśród tych iluś osób, które wyszły z wieczernika. Niektórych ta fascynacja doprowadziła do Chrystusa. Ale oni nie zafascynowali się samym zesłaniem Ducha Świętego, bo do nich to jeszcze nie docierało. Oni zafascynowali się owocem tego zesłania Ducha Świętego, czyli wspólnotą pierwszych chrześcijan. Bo to byli apostołowie. A więc Żydzi zafascynowali się wspólnotą. Skąd ta fascynacja? Właśnie ta wspólnota pierwszych wierzących w Jezusa Chrystusa. Co więc było w tej wspólnocie takiego, co sprawiło, że nagle wszyscy otwierali się na nich, chcieli ich poznać? Co więcej, niektórzy chcieli wejść w tą wspólnotę. Przede wszystkim była to wspólnota żywa, zrodzona z zesłania Ducha Świętego. Nie blokowała tego działania Ducha Świętego. Duch sprawił, że była to wspólnota autentyczna, prawdziwa. Taka, jakiej często dziś brakuje. Nansen, norweski podróżnik, polarnik, badacz Arktyki. Przez długi czas przebywał na Arktyce. Jego żona nie była pewna, czy on jeszcze żyje. Na tę wyprawę zabrał ze sobą gołębia pocztowego. I po 2 latach wysyła tego gołębia, a ten przylatuje do domu z listem od Nansena do żony, że żyje, wszystko dobrze i bardzo ją kocha. Moi drodzy, ona dowiedziała się o tym, że jej mąż żyje. Podobnie dzięki pojawieniu się Ducha Świętego apostołowie upewnili się, że Jezus naprawdę żyje. Że to nie były zwidy, kiedy widzieli Go wstępującego do nieba. Duch Święty jest dla nich listem, który napełnia ich nadzieją. Umacnia ich wiarę, rozpala miłość. Wychodzą do człowieka. W starożytności przez rzymskie forum płynął do Tybru mały strumyczek. Nazywany on był źródłem dziewcząt. Po wiekach nie było go już widać. Sporo gruzu, kamieni, został ten strumyczek zarzucony. Kiedy usunięto gruz, źródło, ta mała rzeczka odżyła. Podobnie działa w nas Duch Święty. Jego łaska nie opuściła nas, została nam dana po to, aby odgruzować to, co gdzieś tam przykryliśmy, zagruzowaliśmy. I w tym kontekście rodzi się pytanie, co jest gruzem w naszych chrześcijańskich wspólnotach, że przestały oddziaływać na ludzi? Co jest gruzem, który dręczy nasze wspólnoty? Jakie to są choroby, które gryzą nas od środka? Biskup, obecnie już arcybiskup Ryś, w 2013 roku w dodatku do gościa niedzielnego w Lubelskim był z nim wywiad i powiedział tak, na jedno z pytań dziennikarza. Problem jest taki, że my chrześcijanie nie dajemy świadectwa. Uczniowie w Dziejach Apostolskich stanowili wspólnotę, do której nikt nie miał odwagi się przyłączyć. A jednak Pan przymnażał im uczniów. Oni nie chcieli się powiększać za wszelką cenę, mówi biskup Ryś. Oni byli sobą. Ich bycie wspólnotą było czytelne. Co sprawia, że nasze wspólnoty są mało czytelne? Moi drodzy, jest wiele różnych czynników, powodów i tak dalej. Nie ma na to czasu. Pozwólcie, że skoncentruję się na dwóch. Pierwszy. Jesteśmy wszyscy po niedzieli. Domniemuję, że wszyscy uczestniczyliśmy w liturgii Słowa Niedzielnej, gdzie Jezus dokonuje diagnozy najbardziej niebezpiecznej choroby duszy. Diagnozuje faryzeizm. Jak dobry lekarz, dobry diagnosta, pokazuje najpierw, jakie są przejawy tej choroby. I zwraca uwagę na dwa, na obłudę i zakłamanie. Ale idzie dalej, bo dobry diagnosta musi poznać przyczynę, żeby podjąć terapię. I odnajduje przyczynę w grzechu pychy. Pychy. Pycha, która grozi tym osobom, które chcą być blisko Pana Boga. W tekście Ewangelii są to faryzeusze uczeni w piśmie. W odniesieniu do dzisiejszego to praktycznie od diakona poczynając, a na papieżu kończąc. Ale ta choroba nie tylko dotyczy osób duchownych. Ta choroba dotyczy wszystkich tych, którzy chcą podążać w stronę Pana Boga. Także i wspólnoty. Słownik języka polskiego definiuje faryzeizm jako fałsz i zakłamanie w postępowaniu. A XIX-wieczny jezuita Tilman Pesz mówi tak. Faryzeizm jest to pycha ukrywająca pod pozorem osobistej świętości i zacności usposobienie występne. Moi drodzy, ileż jest takich wspólnot, które na zewnątrz są piękne, można powiedzieć dorodne, a w środku niszczy je rak pychy, zakłamania. Jeden na drugiego nie może patrzeć. Jak taka wspólnota ma przyjąć kogoś z zewnątrz? Jak taka wspólnota ma być otwarta na innych, jak ona jest zamknięta na siebie? Jak się uwolnić z tego paskudnego nowotwora duszy, jakim jest pycha. Młoda dziewczyna ukończyła studia z wyróżnieniem. Dostała pracę w bardzo dobrej korporacji prawniczej. I po pewnym czasie przypomniała sobie, że ma matkę. I dobrze by było ją o tym poinformować. Pojechała do swojej matki, pochwaliła się tym, co osiągnęła, a matka powiedziała do niej tak: widzisz, kochanie, tyle lat się modliłam o to, żeby ci się udało. I wtedy córka z takim sarkazmem odparła: no nie wątpię, ale sama ciężko zapracowałam na to, co osiągnęłam. Moi drodzy, dzisiaj tak często niestety wszystko sami. Nie dostrzegamy tego, że to, co osiągamy, to owoc współpracy z Bożą łaską, z drugim człowiekiem. Nie ja, ja i ja, tylko ja i Bóg, ja i człowiek. Jeśli to sobie uświadomię, to bardzo prosty krok jest do dziękczynienia. A dziękczynienie to, moi drodzy, początek pokory. Bo człowiek, który potrafi dziękować, to człowiek pokorny. Wspólnota, która potrafi dziękować wewnątrz, sobie nawzajem, będzie wspólnotą pokorną, a więc wolną, otwartą na innych, a nie zamkniętą przez pychę, zakłamanie i obłudę. To pierwsza choroba. Żeby odgruzować się od pychy, trzeba więcej dziękować. I druga, moi drodzy, choroba, inna kupa gruzu, to smutek. To brak radości, brak poczucia humoru, brak uśmiechu. Brak poczucia humoru wymownie świadczy o tym, że wiara nie jest traktowana wystarczająco poważnie. Można, parafrazując słowa świętego Jakuba, powiedzieć, że wiara bez humoru jest martwa. Jak smutny człowiek ma pociągnąć innych do Chrystusa, do wiary? Kiedyś w jednej ze szkół naszego diecezji, naszego województwa, dyrektorka wezwała księdza katechetę na chwilę na tak zwany dywanik, oczywiście z żartem. I mówi tak: proszę księdza, ksiądz pracuje z młodzieżą. Gdyby się ksiądz tak więcej do nich uśmiechał, to więcej by ksiądz osiągnął. A ten ze stoickim spokojem: proszę pani, ja się nie uśmiecham, bo ja jestem radosny wewnętrznie. Nie było sensu dalszej dyskusji. Uśmiechu się nie można było dojrzeć na jego twarzy. Kamienna, poważna mina. Moi drodzy, jak chcemy otwierać się na innych z taką kamienną miną, źle rozumianej powagi? Ponura twarz, moi drodzy, to wyraz pokonanych. Ponura twarz to wyraz tych, którzy już się poddali. Uważają, że skazali się na ciężkie roboty w rozwijaniu swojej cnoty. Już się rymuje. No ale tak. Kiedyś pamiętam, w jednej z parafii, gdzie posługiwałem, były siostry zakonne. I większość była uśmiechnięta, pomimo, że tak powiem, wieku, w którym były. Ale to chyba jest charakterystyczne, że te 18 plus więcej, tam już pod 80, były bardzo radosne. I była tam taka jedna młoda siostra. Jak ja ją widziałem, to zawsze mówię tak. Ta kobieta dźwiga cały świat na swoich plecach. Taka ponura twarz i też pracująca z dziećmi. Moi drodzy, ponura twarz to właśnie twarz tych, którzy nie wierzą albo jeszcze do nich nie dotarło, że zostali uwolnieni. Zostali uwolnieni z tego ponuractwa przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak mało, moi drodzy, radości, humoru w obszarze, który dotyczy religii? Dlaczego wewnątrz Kościoła humor traktowany jest podejrzliwie, a jedynie czci się z wielkim pietyzmem święty spokój? No bo święty spokój to taki ponury spokój. A radość to może rozbudzić towarzystwo. A to już jest niebezpieczne. Moi drodzy, zwykle dla przeciwstawienia radości humorowi stawia się powagę. Ale to właśnie brak poczucia humoru sprawia, że zaczyna brakować tej powagi. W rzeczywistości tak zwane osoby poważne wcale nimi nie są albo są w niedostatecznym stopniu. Nie potrafią się śmiać, nie akceptują inteligentnych żartów, boją się humoru, boją się radości, uśmiechu. To ludzie, którzy nie mają dystansu do siebie. Myślą, że Bóg i religia to powaga, na dodatek śmiertelna powaga. I idą na cmentarz, bo tam jest śmiertelna powaga. Chociaż nie zawsze. Dzisiaj miałem pogrzeb i pomylili urny. Z jednego końca cmentarza przenosili, wyciągali urnę i przynosili tak, żeby tamci już nie widzieli. No, poważna sytuacja. Ale jakoś tak mi się chciało śmiać. Moi drodzy, mówiąc o tym, przypominam sobie książkę, za którą stałem w kolejce pod koniec lat 80., kiedy z moją profesorką z liceum pojechaliśmy na obóz w Pieniny i w Krościeńku otwierali księgarnię. Żeby nie iść z moimi dwoma kolegami w góry, bo nie chciało się nam iść, powiedzieliśmy tej pani, że tam dzisiaj jest otwarcie księgarni. I pani powiedziała, to idźcie, kupcie dobre rzeczy. Bo ona była bibliotekarką też w liceum, gdzie uczyłem się. No i stanęliśmy w kolejce i wszyscy kupiliśmy Imię Róży Umberto Eco. Oczywiście z punktu widzenia teologicznego nie polecam, z punktu widzenia literackiego polecam. Można przeczytać. Oczywiście trzeba czytać też z mądrością. I tam jest taka scena, w której Wilhelm mnich, franciszkanin, mówi do Jorga, strasznie ponurego zakonnika, który walczył z księgą Arystotelesa dotyczącą uśmiechu. I tenże Wilhelm mówi tak, jak mówię, nie jest to do końca teologicznie przekonujące, ale myślę, że obrazuje pewną sytuację nas chrześcijan. Wilhelm mówi tak, diabeł nie jest zasadą materii. Diabeł to zuchwałość ducha, to wiara bez uśmiechu. I dalej mówi, diabeł jest ponury, ponieważ wie, dokąd idzie i idąc zdąża zawsze tam, skąd przyszedł. Dlatego diabeł jest ponury, brak w nim radości. Duch Święty przychodzi z czymś innym. On przychodzi z darem radości. On przychodzi, aby przez nas tę radość dać innym. W Talmudzie opisana jest historia rabina Berokaja. Dostąpił on przywileju czerpania z duchowego przewodnictwa proroka Eliasza, który miał mu się objawić na placu targowym. Pewnego dnia uczeń chciał zaspokoić swoją ciekawość i bez wahania zapytał proroka: Ojcze mój, czy jest ktoś pośród tego tłumu, kto dostąpi uczestnictwa w przyszłym królestwie? Prorok odpowiedział: Nie ma. Kiedy po chwili przeszło tamtędy dwóch mężczyzn, prorok skorygował swoją odpowiedź, mówiąc: Prawdę mówiąc, to tych dwóch, którzy tu teraz przeszli, dostąpi uczestnictwa w przyszłym królestwie. Zaciekawiony rabin podążył za tą dwójką, zatrzymał ich i pyta się ich: Panowie, czym się panowie zajmujecie? Mężczyźni odpowiedzieli: Jesteśmy błaznami. Kiedy spotykamy przygnębionych ludzi, przywracamy im dobry humor. Kiedy zauważamy kłócących się, staramy się ich obdarzyć odrobiną radości. Żart zaprowadzić między nimi, a przez ten żart pokój. Przedstawiając problem w mniej dramatycznym świetle. Moi drodzy, mam wrażenie takie, że my w Kościele zapomnieliśmy o tym, że istnieje jeszcze jedno dzieło miłosierdzia. Przez żart wzbudzić radość w drugim człowieku. Jesteśmy śmiertelnie poważni. Myślę, że właśnie wiele wspólnot też tego nie odkryło. Że zabrakło tam właśnie tej radości, płynącej ze spotkania z Duchem Świętym. Często jest tak, że ludzie, którzy chcą trafić do wspólnoty jakiejkolwiek, natrafiają na mur dziwnej powagi. Jak więc wprowadzić tą radość do naszych wspólnot? Najpierw uwolnić się z tego, co mówiłem na początku, czyli uwolnić się z faryzeizmu, stać się pokornym człowiekiem dziękczynienia. Po drugie, uświadomić sobie, że chrześcijańskie poczucie humoru nie wypływa z faktu, że wierzącemu udało się stworzyć dystans do świata, który pozwalał mu się śmiać z tej głupoty świata i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że my jesteśmy lepsi od tego świata i teraz stajemy z boku i możemy się z niego śmiać. Co to za głupota, nie? Co oni to robią, nie? I śmiejemy się ze świata. To nie chodzi o taki humor. Ten humor chrześcijański rodzi się z dobrej nowiny. To piękna wiadomość, że Bóg stał się człowiekiem, dlatego jest obok mnie, dlatego jest ze mną, dlatego jest dla mnie. I to jest radosna nowina. Po trzecie, to, o czym mówię od samego początku. Otworzyć się na Ducha Świętego. Protestancki teolog Werner Thiele napisał tak: Właśnie w znaku krzyża i zmartwychwstaniu Jezusa chrześcijanin wyczuwa pomimo wszystko bezgraniczny uśmiech samego Boga, który płynie z Ducha Świętego, z czystej miłości. Ten uśmiech płynie z Ducha Świętego. I po czwarte, moi drodzy, dystans do siebie. Nie traktujmy się tak poważnie, siebie samych. Parę takich anegdot z życia ojca Pio. Wydaje się, że to był ponurak. A wcale nie. Ostry w konfesjonale, stygmaty, cierpienie, diabeł, który go chłoszcze. Nie? Tak się przedstawia ojca Pio, takiego ponuraka. No to posłuchajmy paru takich wyskoków ojca Pio. Najpierw ten dystans do siebie. Znany włoski komik Carlo Campanini grywał w wielu różnych filmach, komediach i tak dalej. Pewnego dnia zaczął się żalić ojcu Pio, bo oni się znali. Uważał, że nigdy nie będzie mógł zostać jego duchowym synem, choć bardzo tego pragnął, ponieważ każdego wieczoru jako aktor komiczny zmuszony jest, żeby się pomalować, popudrować przed wyjściem na scenę i to będzie przeszkoda, żeby stać się duchowym synem ojca Pio. I wtedy ojciec Pio tak bardzo spokojnie, ale zaskakująco powiedział do niego tak: synu mój, na tym świecie każdy gra błazna jak może i w takim miejscu, w jakim umieścił go Pan. Moi drodzy, nie wiem, ilu nas tu jest, ale mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy jesteśmy błaznami w miejscu, w którym postawił nas Pan Bóg. Potrzeba dystansu do siebie. Każdy gra błazna jak może i w takim miejscu, jakim ustawił go Pan. Warto o tym pamiętać i nabrać dystansu do siebie. Ale trzeba też dystansu do tego, co nas otacza. Do świata, do drugiego człowieka. To znowu ojciec Pio. Przyszła pewna dama. Była celebrytka, aktorka. Mówię celowo była, bo już była w takim wieku, że już trudno było powiedzieć, że była czynna. Uroda też już nieco przywiędła i domagała się kolejnej spowiedzi u ojca Pio. Choć od ostatniej minął dopiero niecały tydzień. Ojciec Pio rozpoznał ją i mówi tak: kobieto, spowiadałaś się dopiero u mnie wczoraj. Czego jeszcze chcesz ode mnie? A ona takim żałosnym głosem zaczęła się usprawiedliwiać. Proszę ojca, od wczoraj to ja mogłam wiele nagrzeszyć. Ojciec Pio tak popatrzył na nią i powiedział: idź kobieto, z taką twarzą nie jest łatwo zgrzeszyć, jak ci się wydaje. To ten ojciec Pio powiedział. Moi drodzy, jeszcze takich różnych było więcej, jego anegdot z nim związanych. I właśnie po piąte, radość, która rodzi się w nas, tę radość przenieść do wspólnoty, w której jestem. Żeby może też atmosferę nerwową rozbić. Może, żeby wzbudzić uśmiech, napięcie rozwiązać. No to znowu ten ojciec Pio. Ojciec Pio celebrował uroczystą mszę ślubną. Panna młoda była piękna, pewna siebie, spokojna. Pan młody natomiast był trochę zalękniony. Jak to ksiądz Tadeusz mówił o różnicach między kobietą i mężczyzną, mężczyzna zawsze jest lekko zalękniony. I w momencie, kiedy mieli wypowiadać sakramentalne, tak, kobieta, dziewczyna, pięknie, głośno, stanowczo powiedziała, tak. Kiedy przyszła kolej na tego chłopaka, ten za nie mówił. No więc napięta atmosfera. A ojciec Pio czeka. Nie pomagały ani mrugnięcia, ani szepty. Ten młodzieniec stał jak skamieniały. W końcu ojciec Pio nie wytrzymał. Żeby wyrwać tego młodego człowieka z odrętwienia, mówi do niego tak: chłopie, czy ty się w końcu zdecydujesz powiedzieć tak, czy ja się mam z nią ożenić? Młodzieńcowi popuściło i powiedział tak. Ale nie sprecyzował, czy on się ma ożenić, czy... Moi drodzy, właśnie w ten sposób mamy często rozładować atmosferę gdzieś tam, pod gruzami często naszych wspólnot. Mamy przez humor, radość, dziękczynienie odgruzować chrześcijańskie wspólnoty. Żeby nie być gołosłownym, to punkt szósty, modlitwa o humor. I tutaj nie będę nic mówił, po prostu się pomódlmy słowami innego. człowieka humoru, chociaż jak mu ucinali głowę, to też jeszcze był radosny. Tomasz Morus modlił się tak. Niech te słowa tej modlitwy będą również i naszą na koniec. Podaruj mi, Panie, dobre trawienie i naturalnie coś do trawienia. Obdarz mnie zdrowiem ciała, z poczuciem humoru koniecznym do jego utrzymania. Podaruj mi duszę, która nie zna znudzenia, gderania, westchnień, żalów i nie sprawiaj, abym się zamartwiał tym czymś zbyt natrętnym zwanym ja. Obdarz mnie poczuciem humoru, obdarz mnie łaską rozumienia żartów, abym zasmakował w życiu odrobinę radości i pomógł innym w niej uczestniczyć. Amen.